Chciałem, żebyśmy rozpoczęli od przeczytania fragmentu Bożego Słowa, który jest zawarty w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale. Zasadniczo rzecz biorąc, sprowadzi się to do jednego słowa, dlatego że z jakiegoś powodu zabrano mi mój czas, ale temat, o którym dzisiaj będę mówił, wymaga tego, że muszę się opanować. Pierwszy z Piotra, pierwszy rozdział, trzeci werset. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Kiedyś ktoś podobnie podszedł po moim kazaniu i powiedział mi, że jak skończyłem kazanie, to po prostu zostawiłem słuchaczy, tak jakbym ich walnął obuchem i pozbawiłem ich całej nadziei, a nie taki jest mój cel, kiedykolwiek kazanie głoszę. I myślę, że dobre i Boże kazanie wypowiadane przez kogoś, kto chce głosić z Bożego Słowa, powinno ludzi zostawić z nadzieją. Także jeżeli kiedykolwiek kogoś w takim stanie zostawiłem, to przepraszam, nie było to moim zamiarem. Ale dzisiejszy temat też nie jest prosty. To jest zdumiewające, bo w jakimś sensie będziemy dzisiaj rozmawiać o miodzie, o wspaniałych słodyczach, o czymś przyjemnym, o czymś dobrym. Mam świadomość, że mogę sprawić, że poczujecie się obrażeni. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Proszę, żebyście jakby wsłuchali się w całą tą esencję tego, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Będę bardzo mocno kombinował, żeby ograniczyć to, co mam powiedziane, także proszę o chwilę cierpliwości i wytrwałości. Będę mówił o takim temacie, który jest dość mocno rozbudowany i w związku z tym dlatego też proszę o taką jakby o taki wysiłek, żebyście spróbowali uchwycić to, co jest esencją tej prawdy, o której dzisiaj będę mówił, choć nie będzie możliwości, nie będzie czasu na to, żeby wejść w różnorakie odcienie i szczegóły tego tematu. Także to tytułem wstępu. Rozpocznę od pewnej historii, która wydarzyła się w 2006 roku. Ona się wydarzyła w Pensylwanii. Historia jest bardzo okrutna, ale o takim temacie dzisiaj będę mówił. I to wszystko wydarzyło się w ciągu pół godziny. Była sobie mała szkoła Amiszów, w której nauczano dzieciaki. To były dzieci w wieku mniej więcej od 6 do 13 roku życia. O godzinie 10:25 w szkole pojawił się młody mężczyzna w wieku 32 lat. Człowiek, który mieszkał blisko tej miejscowości. Był kierowcą takiego, powiedzmy, pojazdu, który odbierał mleko od farmerów, od amiszowych farmerów. Był znany tym ludziom. Wszedł, zadał pewne pytanie, rozglądał się po budynku, uzyskał odpowiedź, wyszedł, wrócił z powrotem i powiedział, że rozpoczyna pewne działanie. Do tego działania poprosił chłopaków obecnych w tej sali, powiedział, żeby się udali z nim na zewnątrz. Zaczął wyładowywać broń, drut kolczasty, gwoździe, młotki. Wszedł z powrotem do tej sali, wyprosił dwie obecne tam kobiety. Jedna z nich była w ciąży, druga przyszła z dziećmi w ramach takiej jakby współobecności podczas prowadzonych zajęć, wyprosił wszystkich chłopaków i zostawił 10 dziewczynek. W międzyczasie te osoby, którym udało się uciec, pobiegły do najbliższego gospodarstwa i powiedziały, co się wydarzyło. Poinformowały policję. Policja przyjechała w ciągu kilku minut. Ten mężczyzna z tymi dziewczynkami zamknął się w pomieszczeniu i kiedy po kilku próbach nawiązania z nim kontaktu i przekonania go, żeby odstąpił od tego, co robi, od tego, i wiedzieli, do czego to wszystko zmierza. Zaczął strzelać do tych dziewczynek. Przykładał im pistolet do głowy i zabijał jedną po drugiej. Postrzelił 8 z nich, 5 zginęło. Kiedy myślimy o krzywdzie ludzkiej, o tej krzywdzie takiej okropnej, ogromnej, ale też o tej krzywdzie, która jest czasami taka mała, taka prozaiczna, to aż trudno nam to ogarnąć, że to się mogło wydarzyć. Obozy koncentracyjne, wojny, ale też takie małe, przyziemne zachowania. Brzydkie słowo, ktoś nas popycha w przejściu do kolejki, kierowca MZK szybko zamyka nam drzwi przed nosem i odjeżdża. Jaka jest odpowiedź na te historie? To są historie, które tyczą życia każdego z nas. To nie jest coś oderwanego od życiorysu. Chciałbym, żebyśmy od naszego życia, żebyśmy na to zwrócili uwagę. Mówimy o czymś, co jest esencjonalnie obecne w życiu każdego z nas. A za chwileczkę powiem o tym, jak bardzo esencjonalnie związane z nami. Jaka jest odpowiedź na te historie? Wziąłem dzisiaj, myślałem, że wam zacytuję tu jeszcze kilka przykładów. Wziąłem pierwszą, lepszą gazetę, która gdzieś tam w domu leżała. Przeglądnąłem kartki i miałbym o czym tutaj mówić, ale wszyscy o tym wiemy. Patrzymy się na nasze życie, na nasze doświadczenia, na nasze problemy, na to, ile nas krzywdy spotkało, na tym, o tym, co jest napisane w telewizji, w radiu, w internecie. Jaka jest nasza na to odpowiedź? Jaka jest odpowiedź Boga? Kiedy myślimy o tym człowieku, 32-latek, żonaty, trójka dzieci, wchodzi do szkoły, czyni to, co czyni. Myślę, że gdybym się rozkręcił i zaczął tą historię opowiadać troszeczkę bardziej szczegółowo, to nasza odpowiedź byłaby automatyczna. Zabić go. Po prostu zemścić się, zastosować odwet. I to jest dość typowa reakcja człowieka. Powiedzielibyśmy właściwa reakcja. Jeżeli ktoś robi nam krzywdę, czy jest coś niewłaściwego w tym, że odczuwamy ból, że jesteśmy obrażeni, że się kłócimy, czy to nie jest sprawiedliwe, że reaguje w taki sposób na to, że ktoś postąpił źle, czy to nie jest właściwe, przecież krzywda została wyrządzona, zasługuje na karę. Myślę, że bardzo ogólnie, ale myślę, że dość dokładnie możemy powiedzieć, że odpowiedzią człowieka na zło jest zło. Odpowiedzią człowieka na zło jest zło. Tylko wiecie, jaki jest problem? To jest ten moment, w którym możecie się poczuć urażeni. Mam nadzieję, że troszeczkę was dotknie ta myśl, chociaż ona pewnie wielokrotnie padała już z naszych ust, z moich ust, może z waszych ust wypowiadane do kogoś. Jest jeden problem, bo za problemem tego zła czynionego w otaczającym na świecie stoi człowiek. Za złem stoisz ty i ja. I oczywiście macie prawo to pewnie powiedzieć, zaraz, nie denerwuj mnie, przecież to nie ja zabiłem te dzieci. Ja nie jestem hitlerowcem i terrorystą. Spróbujmy zobaczyć, co na ten temat mówi Boże Słowo. Jakby zrozumienie tych praw, zrozumienie tych obrazów jest kluczowe dlatego, żebyśmy zaczęli drogę do uzdrowienia nas ze zła. Tytus w swoim liście odważa się powiedzieć, że każdy z nas jest do cna, do głębi skażony złem. Kiedy tutaj stajemy, kiedy Dawid się modlił dzisiaj, kiedy modlimy się przed wieczerzą, my to cały czas powtarzamy. Panie, uratowałeś nas od naszego grzechu. Dziękujemy, że nam przebaczyłeś. Ojcze, dziękujemy Ci, że oddałeś swojego Syna, żeby umarł za nasze grzechy. Wielokrotnie to powtarzamy. Czy jesteśmy w stanie się utożsamić z tymi słowami, które teraz przeczytam? Mam nadzieję, że tak. Bo i my byliśmy niegdyś, to jest Tytus 3:3. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości, zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Ale była kiedyś jeszcze inna historia, ona dzisiaj też tutaj była wspomniana. Pewnego dnia Piotr, to było jego pierwsze przemówienie po zesłaniu Ducha Świętego, i spotyka się z tłumem ludzi. I słuchajcie, co mówi. Stoją ludzie dookoła niego, pytają się, co się dzieje, są poruszeni. On mówi tak: Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki. Rozumiecie? Chrystus chodził pośród ludzi, czynił cuda i znaki, uzdrawiał, ratował. W innym miejscu w Dziejach Apostolskich napisane, że chodził i czynił dobrze. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Wstrętni Żydzi, co? Jego wyście rękami bezbożnych zabili. I kiedy się tak zastanawiałem wczoraj, to pomyślałem sobie, czy my naprawdę łudzimy się, że gdybyśmy byli wtedy w Jerozolimie, to nie zawołalibyśmy: ukrzyżuj? Czy w naszych codziennych relacjach nie odrzucamy innych, nie pogardzamy nimi, nie uważamy, że są gorszego sortu? Kiedy do mnie na sklep wchodzą klienci ukraińskiego pochodzenia, od razu jest taki syk. Oni są gorsi. To są Ukraińcy. Zły sąsiad, głupi polityk, marny nauczyciel naszych dzieci, kierowca na drodze, źle zachowujący się współmałżonek, rodzice nie potrafiący wychować swoich dzieci, pijacy, obcokrajowiec, homoseksualista, wyznawca innej religii, szczepionkowiec. Jeżeli szczerze popatrzymy się na swoje serce, to przypuszczam, że lista osób, wobec których mamy złe myśli, jest prawie nieskończona. Ci ludzie źle postępują. Ci ludzie grzeszą. I my grzeszymy. Napisałem sobie takie zdanie, które będzie wprowadzeniem do tej części optymistycznej. Zło popełnione przez człowieka to policzek wymierzony w twarz Pana Boga. Świętego, czystego, pełnego miłości i przebaczenia. Wszechmocnego Stwórcy, dobrego Wszechświata. Może inaczej to powiem. Zło popełnione przeze mnie, zło popełniane przeze mnie. Mamy tą świadomość, że dzisiaj w swoim życiu już prawdopodobnie zdążyliśmy zgrzeszyć? Wyszedłem tutaj, pewnie ktoś popatrzył się na mnie i mówi: o kurczę. I coś tam pewnie, jakaś wada we mnie jest. Znaczy, ona jest, ale ktoś może zauważył. I sobie coś pomyśleliśmy. A może ktoś szedł dzisiaj do zboru i coś mu się nie spodobało. A może rano się obudziliśmy i staliśmy prawą, lewą albo dwoma nogami. I myśleliśmy sobie: no, mam prawo się poirytować, bo zło popełnione przeze mnie to policzek wymierzony w twarz Pana Boga. Zło jest obrazą dla Boga, jest wyrazem buntu, pychy i rebelii. Każde zło. każdy najmniejszy grzech. Czy możemy sobie to wyobrazić, ile grzechów dzisiaj, w tej chwili jest popełnianych na świecie? Wiecie, jaka jest Boża odpowiedź na zło? Miłosierdzie. Absolutnie nieużywane dzisiaj słowo. Boża odpowiedź na zło to miłosierdzie. Czy możemy sobie to wyobrazić? Śpiewaliśmy, mówiliśmy, modliliśmy się, mówiliśmy o tym Bogu Wszechmogącym, który siedzi na wysokim i wzniosłym tronie. O Bogu, który wypowiada słowo i się dzieje. O Bogu, który nie ma równego mu przeciwnika. To w ogóle nie ma w ogóle takiej kategorii, jak porównanie Bóg a ktoś. I każde zło, każdy grzech to policzek wymierzony w jego twarz. Wiecie, w jaki sposób on reaguje? Miłosierdziem. I dobrze, że reaguje miłosierdziem. Jeżeli by nie reagował miłosierdziem, to nikogo by nas tutaj dzisiaj nie było. Każdy z nas by zginął w kontakcie, w zetknięciu się z Bożą świętością. To jest moja prośba. Ja nie chcę powiedzieć tego kazania, pewnie każdy kaznodzieja takie ma pragnienie. Ja nie chcę powiedzieć tego kazania, ja nie chcę go wypowiedzieć. Ja marzę o tym, żeby ono dotknęło nas, jego prawda dotknęła nas, żeby ona zaczęła przemieniać nasze życie. Ale żeby to się mogło wydarzyć, my pierwsze musimy to zrozumieć, że jesteśmy do cna zepsuci grzechem. Że ono jest w naszych myślach, w naszych dążeniach, w naszych tęsknotach, w naszych planach, w tym, co robimy na każdy dzień, czym się sugerujemy, inspirujemy. To jest nasz egoizm. Kiedy zacząłem się przyglądać temu tematowi, to po prostu byłem zaszokowany. Jak zobaczyłem, ile fragmentów Bożego Słowa mówi o Bogu miłosiernym, to po prostu po raz kolejny sobie uświadomiłem, jak jestem ograniczony, jak wiele jeszcze się muszę nauczyć. Jak często gdzieś zapętlam się w swoim myśleniu i zapominam o tym, co jest podstawą, co jest esencją, dlatego że Boże miłosierdzie to jest esencja wszystkiego, co możemy sobie wyobrazić. Ktoś, próbując jakby śledzić miłosierdzie wstecz, stwierdził, że już ten akt stworzenia świata był zanurzony w Bożym miłosierdziu. Pan Bóg wiedział, co my uczynimy, wiedział, jak będziemy postępować. Jego miłosierdzie pozwoliło mu na to, aby nadal tego procesu się podejmować. Chciałem przeczytać kilka wersetów, które mówią o Bożym miłosierdziu. Tych wersetów jest ogrom. Moglibyśmy na temat każdego z nich, bo one jakby są umiejscowione w takich momentach, kiedy człowiek okazuje swój gigantyczny bunt, pychę, słabość, bezradność i nagle w odpowiedzi na to wjeżdża Pan Bóg ze swoim miłosierdziem. Ten fragment pierwszy, który przeczytałem, mówi: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Od tego wszystko się zaczyna. Bóg okazuje nam swoje miłosierdzie, jest gotów okazać nam swoje miłosierdzie. Zaraz będziemy mówić o tym, co to znaczy, czym to miłosierdzie jest, ale taka postawa jest w sercu Pana Boga. W tym fragmencie, o którym mówiłem wcześniej, w tym czytanym z listu Tytusa, tam dokładnie do tego samego jest odniesienie. Mamy opis ludzi, którzy są bydlakami, którzy są grzesznikami, którzy źle postępują, którzy są znienawidzeni, sami siebie często nienawidzą i nienawidzą innych, którzy artykułują, wyrażają, wymyślają, myślą, mają w swoich sercach zło. Jaka jest Boża odpowiedź? To jest Tytus 3:4. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego. To jest bodziec, to jest czynnik, który kieruje sercem Pana Boga. Popatrzmy, Nehemiasza 9:17. Ale Ty jesteś Bogiem odpuszczenia, miłosiernym i litościwym, cierpliwym i wielce łaskawym. Psalm 25:6. Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej, gdyż są one od wieków. Psalm 86:15. Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym. Kiedy patrzymy się na otaczający nas świat, oddychamy powietrzem, którego nie widzimy. Powietrze dzisiaj mojego syna się radziłem, bo on jest teraz w szkole, jeszcze coś tam pamięta. To tlen, azot, para wodna, dwutlenek węgla, gazy szlachetne. Jeszcze tam kilka składników jest. To jest to, co takie materialne, to co możemy sprawdzić w mikroskopie. Ale jest ta rzeczywistość duchowa i tej rzeczywistości duchowej, to czym oddychamy, to w co jesteśmy zanurzeni, to jest Boże miłosierdzie. Bez powietrza w momencie byśmy zginęli. Bez miłosierdzia Bożego, dokładnie tak samo. I teraz dochodzimy do tego momentu, który jest bardzo trudny, do tego momentu, do którego trzeba byłoby użyć. Marek mnie też nauczył, dużo się uczy tutaj od was, dziękuję za to. Marek mnie nauczył, że górnicy mają taki młotek, który się nazywa pyrol i ten młotek ma 10 kg. Przypuszczam, że dlatego jest taki ciężki, bo jest do zadań specjalnych. I to jest taka sytuacja, to jest taka historia, to jest taki obszar naszego życia, życia każdego człowieka, który wymaga właśnie takiego duchowego młota, który by rozwalił tę zatwardziałość, która jest w naszych głowach, w naszych sercach, żebyśmy zaakceptowali to, o czym dzisiaj do was mówię. Ja wiem, że mówię o miłosierdziu, o pięknych rzeczach, ale problem polega na tym, że wiecie co? Kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię, myślę, że gdybym to miał czas wytłumaczyć, to nawet mógłbym powiedzieć, że Chrystus został zabity za swoje miłosierdzie. Ale wiecie co? Uczeni, faryzeusze, saduceusze, kapłani, zwykli słuchacze cały czas atakowali Pana Jezusa, szukali na Niego haka za to, że okazywał miłosierdzie. Wiecie o tym? Spróbujcie przeczytać te różne sytuacje, które miały miejsce i odpowiedź Chrystusa na to. Historia syna marnotrawnego, zagubiona owca, miłosierny Samarytanin, uzdrowienie ślepego, uzdrowienia w sabat, uwolnienie kobiety pochylonej przez dziesięciolecia, cudzołożnica, celnicy, grzesznicy. To były wszystko momenty, które gorszyły współczesnych mu ludzi. I Chrystus cały czas powiedział, idźcie i uczcie się, co to znaczy, chcę miłosierdzia, a nie ofiary. A w pewnym momencie mówi do nich, słuchajcie, bądźcie tacy jak ojciec. Obejrzyjcie się dookoła siebie, zobaczcie, co się dzieje. Pada deszcz, daje to, co deszcz daje, ochłodę, pozwala, żeby rzeczy się rozwijały, pozwala, żeby ten cały proces naszego życia mógł mieć swoje miejsce. I wiecie co? Ojciec spuszcza ten deszcz na wszystkich ludzi, bo to jest Ojciec miłosierny. I wy bądźcie tacy sami. Co to jest miłosierdzie? Jest dużo sposobów na to, żeby tą prawdę przekazać. Jedno z nich to witaj. Jesteś w potrzebie. Chcę Ci pomóc i Ci pomagam. Kiedy tutaj dzisiaj przyszliście na nabożeństwo, to te słowa powinniście usłyszeć. Jeżeli to jest zbór Boże, jeżeli to jest miejsce, gdzie chcemy naśladować Pana Boga, jeżeli to jest miejsce, gdzie przebywa Pan Bóg, to takie słowa powinniście usłyszeć. Witaj, jesteś w potrzebie, chcę Ci pomóc. Niezależnie od tego, co zrobiłeś, w jakim momencie swojego życia jesteś, czego w swoim życiu doświadczasz, z czym się zmagasz, ile razy zawiodłeś, zawiodłaś. Witaj, jesteś w potrzebie, chcę Ci pomóc. Święty Augustyn powiedział, że miłosierdzie to bycie miłością przy nędzy. Jest nędza ludzkiego istnienia, nędza naszych upadków, naszego buntu, naszej złośliwości, naszych kłótni, naszego nieprzebaczenia. I kiedy widzę tą nędzę i chce mi się w naturalny sposób wymiotować, kiedy to widzę, chce mi się zbuntować, chce mi się napluć, chce mi się to kopnąć, to ja nie reaguję w taki sposób, bo tak reaguje człowiek. Ja reaguję wtedy tak jak Pan Bóg. I do tej nędzy, do tego ubóstwa, do tego upadku, do tego grzechu przykładam miłość. Wyciągam rękę, jestem gotów, żeby podnieść. Kiedy pomyślimy sobie o tym, o tej historii, kiedy Pan Jezus odpowiada na kolejne ataki faryzeuszy. I w końcu oni myślą, że łapią na Niego jakąś zasadzkę, że wreszcie się im udało, to powiedz, jakie jest największe przykazanie? Będziesz miłował Pana Boga i będziesz miłował swojego bliźniego. No tak, oczywiście, no pewno, że będę miłował swojego bliźniego. Ryśka tak łatwo się kocha. Piotka to łatwo się... Ule, Kamila, sama przyjemność. Kochać was, co jakie to jest przyjemne. A kto jest bliźnim? I słyszą historię o miłosiernym Samarytaninie. Głównie ludzie go mijali. Ale był jeden, który widząc stan, w którym on jest, widząc go, w jakim jest opłakanym miejscu, że praktycznie zginie. Jeżeli tam zostanie pozostawiony przez tych wszystkich, którzy go mijali, to po prostu zginie. I co robi ten miłosierny Samarytanin? Podnosi go, pierwsze się do niego musi schylić, musi go, może ryzykuje jeszcze powrotem tych bandziorów, którzy wrócą jeszcze, jemu zrobią krzywdę. I zabezpiecza jeszcze nawet jego przyszłość. Nie tylko go zawozi do tej karczmy, nie tylko go wcześniej opatruje, jeszcze zostawia pieniądze i mówi, że ewentualnie jeszcze coś trzeba będzie dołożyć, to ja po powrocie dołożę. To jest miłosierdzie. To nie jest tylko współczucie. Ojejku, jak ludzie cierpią. Ojejku, jak ludzie grzeszą. Ojejku, ile jest zła we wszechświecie. Ktoś inny powiedział, że miłość to aktywna forma współczucia. Ja widzę, że ktoś cierpi, ja widzę, że ktoś grzeszy, ja widzę, że ktoś jest w niewłaściwym miejscu i w aktywny sposób szukam pomysłu, żeby mu dopomóc, żeby do niego dotrzeć, żeby go uratować, żeby go podnieść, żeby go przynieść do Pana Boga. Kiedy mówimy o tym miłosierdziu, to można śmiało powiedzieć, że miłosierdzie to jest pewna rezygnacja. No bo przecież, jeżeli mnie denerwuje jakiś polityk, bardzo mnie może irytować. Może doprowadzę do takiej sytuacji, że siedzimy przy stole rodzinnie albo z kolegami, albo jedziemy w autobusie i wręcz jesteśmy gotowi chwycić się za włosy i się kłócić, i się bić. I nagle ja mam mu okazać miłosierdzie? To jest związane z rezygnacją z czegoś, co wydaje się, że w naturalny sposób nam się należy. Ja mam prawo być na niego zły. Ja mam prawo być oburzony jego grzechem, jego złym postępowaniem. Kiedy myślimy o tych różnych obrzydliwych rzeczach, które się dzieją w otaczającej nas świecie, kiedy słyszymy, że ludzie sobie robią krzywdę, kiedy sobie słyszymy o tych małych i dużych rzeczach, kiedy widzimy, jak się dzieci kłócą przy stole, kiedy dzieci widzą, jak my się kłócimy przy stole, rodzice, możemy zareagować na dwa sposoby. Możemy zareagować złem, tak jak typowo reaguje człowiek, i możemy zareagować Bożym miłosierdziem. Ktoś powiedział, że tak jak światło składa się z różnych barw, układających się w kolory tęczy, miłosierdzie jest szczególnym rodzajem miłości, jej wyjątkową barwą, tonacją. To jest sytuacja, w której miłość Boża spotyka się ze złem i reaguje na nią. Ta historia Amiszów miała swoją kontynuację. Ten mężczyzna, który zabijał te dzieci, został zabity tam od razu na miejscu. Nie, dokładnie mówiąc, popełnił samobójstwo. Oni nie zdążyli zareagować. Oni wszyscy pochodzili z okolicy. Ten mężczyzna, jego żona, trójka dzieci, jego rodzice, jego ojciec był szanowanym policjantem. Znakomita większość tych ludzi to byli ludzie głęboko wierzący w Pana Boga. Jego matka, jak się dowiedziała o tym, co się stało, przyszła do domu, położyła się na ziemi i marzyła o tym, żeby umrzeć. Wszystko w niej wyło i chciało wybuchnąć. Ta myśl o tym, że coś takiego się mogło wydarzyć, nie mieściła się jej w głowie. Mówi, że słyszała o mnóstwie rzeczy, że do różnych rzeczy w swoim życiu się odnosiła. Mówi, wiesz co, to cierpienie to jest takie, a to jest takie, a to jest takie. Ale mówi, ta sytuacja spowodowała, że nie była w stanie znaleźć jakiegokolwiek odniesienia do tej sytuacji. I w pewnym momencie była w stanie wyartykułować, to już było po iluś dniach. Mówi, Boże, to po prostu to zło jest po prostu tak złe, jak złe tylko może zło być. Proszę, uczyń z tego coś dobrego. Ale zanim to się wydarzyło, po kilku godzinach od tego momentu w domu tej kobiety, żony tego mężczyzny, już byli ludzie, przedstawiciele tej grupy wierzących i pocieszali tą matkę. I pocieszali te dzieci. I pocieszali tą teściową. Wieczorem przedstawiciel rodziny, przedstawiciel tej grupy ludzi prosił o to, żeby przebaczyć. Prosił o to, żeby nie mścić się. Ludzie byli zbulwersowani. W telewizji, w radiu rozpoczęły się dyskusje na ten temat, w jaki sposób można tak zareagować. Przecież to jest niewłaściwe, nieuczciwe, niesprawiedliwe. Jak można przebaczyć? Oni nie tylko to, oni mieli tą świadomość, że nagle ona została, ta matka, została samotną matką z trójką dzieci. Założyli fundację, która miała na celu zbieranie pieniędzy, żeby jej dopomóc. Ta kobieta, która była matką tego mordercy, powiedziała, że ta cała sytuacja nauczyła ją tego, że jest nadzieja dla każdego z nas, że jest nadzieja na przyszłość i że decyzje, które każdego dnia podejmujemy, w tym przypadku decyzja, żeby przebaczyć, w tym przypadku decyzja, żeby przyjąć postawę miłosierdzia, żeby zdecydować się na taki krok, spowodowała, że zamiast popaść w rozgoryczenie, w ból, w płacz, oni wszyscy mogli, nie wiem jakiego słowa użyć, mogli stać się bardziej dojrzałymi, bardziej mądrymi, bardziej wyrozumiałymi. W tej całej dzisiejszej lekcji jest jedna prawda. I jakby taka kolej rzeczy, która gdzieś się nam jawi przed oczyma. Jako ludzie jesteśmy źli. Jako ludzie jesteśmy źli. Jesteśmy zdolni do naprawdę strasznych rzeczy. Może ich nie czynimy, może je robimy tylko w myślach. Może nawet w myślach nie tak często to robimy. Ale potrzebujemy Bożego miłosierdzia, żeby się ostać, żeby nie zginąć, żeby nie być potępionymi. Problem polega na tym, że możemy tego potępienia doświadczać już tutaj na ziemi. Kiedy na zło będziemy reagować złem, kiedy nie znajdziemy w sobie motywacji, to jest motywacja na całe nasze życie. Przez całe nasze życie będzie nas spotykała krzywda. Będziemy widzieć, że inni krzywdzą innych. I to w każdym aspekcie naszego życia. W pracy, w domu, tutaj w zborze, w stosunku do ludzi, którzy są dookoła nas, w stosunku do tych, co o nich czytamy w gazetach. Cały czas pojawia się w nas to uczucie, kiedy jesteśmy oburzeni, wściekli, rozgoryczeni, smutni, zranieni. Wtedy możemy zareagować na dwa sposoby. Albo zareagujemy z złem, oburzeniem, świętym oburzeniem, tak jak faryzeusze, albo zareagujemy miłosierdziem. Ta historia Miszów miała jeszcze swoje mnóstwo odcieni. Kiedy dziewczynki widziały, co się dzieje, dwie z nich wystąpiły z takim apelem do tego mordercy i mówią, posłuchaj, weź nas, my zginiemy, ale resztę puść. Jakub 2,12, czytamy takie słowa. Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Tak mówcie i czyńcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Czy jesteśmy wolni od tej chęci zemsty? Wiemy o tym, że ktoś źle postępuje. Wiemy, że grzeszy. Wiemy może o bardzo ciężkich grzechach. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Wiemy o tym. Ten fragment mówi o dwóch rodzajach mądrości. Ten drugi fragment, który opisuje tą drugą mądrość, niemądrość, zaczyna się, że ta druga mądrość, ta przyziemna, jest mądrością demoniczną. Ciężko nam ludziom, i to o to prawdopodobnie często w kościołach odbywają się spory, kiedy słyszymy kazanie o miłosierdziu, automatycznie pojawia się nam myśl, no to co, mamy zaakceptować grzech otaczających nas w świecie? Mamy powiedzieć tak, niech się grzech rozwija? Absolutnie nie. Czy Chrystus zaakceptował grzech, który był w otaczającym Go świecie? No nie. Czy jesteśmy gotowi okazywać miłosierdzie?